A dzisiaj naszym gościem redaktor Mateusz Lech, ekonomia Rosji.pl, ale także Biznes Alerty. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i zaczniemy oczywiście rozmowę o ekonomii, o sytuacji ekonomicznej w Rosji. Zanim inflacja, bo to jest temat niezwykle ciekawy, to szybko rozprawmy się z kwestią rubla. Przez długie tygodnie, nawet miesiące wojny, rosyjska waluta trzymała się nieźle, aż to nagle przyszła końcówka czerwca i lipiec, kiedy kurs wyraźnie osłabł. Jest problem. Rosja nie ma już możliwości, nie ma zasobów, żeby stabilizować kurs rubla.
Więc tak, nie było to zaskoczenie, pisaliśmy o tym od około pół roku na ekonomia.rosji.pl. W lutym wyciekły informacje, jakoby prezes Banku Centralnego w Rosji, Elwira Nabiulina, zapowiedziała, że będzie miała funduszy na podtrzymywanie wartości rubla gdzieś do okolicy czerwca. W czerwcu jeszcze mieliśmy wypłaty dywidend firm naftowych, gazowych i tak dalej, które pozbywały się walut zagranicznych, więc jeszcze to było w miarę stabilne, choć już wtedy się osłabiało. No a teraz mamy zjazd. On się zaczął takim mocniejszym topnięciem po próbie puczu Prigożyna i trwa do teraz. W tym momencie kurs rubla do dolara wynosi 91 rubli z kawałkiem za jednego dolara. Kurs rubla do euro przekroczył 100 rubli do jednego euro, a kurs rubla do juana, który teraz juan jest najważniejszą walutą w Rosji, kształtuje się na poziomie 12,5 rubla do juana i na przestrzeni roku, bo mamy takie statystyki, rubel osłabił się w stosunku do dolara o 64%, do euro o 73%, a do juana o 52%, więc to są spadki straszne.
To teraz zobaczmy, jak to będzie działało w gospodarce rosyjskiej, bo jak rozumiem, teraz ten koszt już nie będzie ponosiły wielkie firmy, nie będzie go ponosił rosyjski bank centralny, tylko koszt osłabienia waluty zostanie przeniesiony na społeczeństwo.
Tak, mamy do czynienia z dewaluacją. Był to jeden ze sposobów, aby próbować równoważyć budżet, który no, jest bardzo rozstrzelony. Wydatki i dochody nie pokrywają się i nie pokrywają się w dramatycznym stopniu. Dewaluacja odrobinę pomoże ze względu na to, że Rosja jest eksporterem gazu, ropy, węgla i innych takich surowców, to otrzymuje zapłatę w walucie, którą później zamienia sobie w kraju na rubel i jest w stanie zasypywać dziurę budżetową. Natomiast i pod tym względem jest to dla tego kraju korzystne. Natomiast Rosja jest importerem netto już z Unii Europejskiej towarów oraz z Chin powoli przekracza 50%, więc za chwilę te najważniejsze waluty będą dla niej obciążeniem, jeżeli chodzi o sprowadzanie towarów. A sprowadzanie towarów to nie tylko ludzie, populacja, społeczeństwo, ale to również części zamienne, półprodukty, czyli wszystko, co wiąże się z przemysłem, ze względu na to, że gospodarka rosyjska nie jest za bardzo rozwinięta i opiera się głównie na niskomarżowej sprzedaży surowców. Więc tak naprawdę to będą czynniki inflacyjogenne, więc tutaj tak, kosztem banku centralnego i kosztem budżetu zostanie to wszystko przerzucone na społeczeństwo i przedsiębiorstwa,
które będą znać się drożej płacić za dobra, które płyną z zagranicy, także te niezbędne do rozwoju, do modernizacji gospodarki rosyjskiej. Właśnie jak ma się sama gospodarka? Bo jak się czyta niektóre polskie media, to można odnieść wrażenie, że wojna wręcz służy sytuacji ekonomicznej Rosji. Na przykład inflacja podawano, że nie jest tak wysoka, bezrobocie tak jest niskie, wzrost gospodarczy jest wysoki. Inflacją się zajmijmy. Jak to jest właściwie, co możemy powiedzieć o wskaźniku cen konsumpcyjnych i usług w Rosji?
Okej, na wstępie warto zaznaczyć jedną rzecz. Rosyjska propaganda nie działa tylko w zakresie politycznym, nie działa tylko w zakresie militarnym, to co słyszeliśmy o drugiej armii świata, nieskończonych zasobach ludzkich i tak dalej, ale działa również w sferze ekonomicznej. W lutym Duma Państwowa wprowadziła przepis pozwalający na niepublikowanie wielu statystyk, a Rosstat zaczął zmieniać i bardzo majstrować przy inflacji. Obecnie Rosjanie podają, że inflacja w Rosji w tym momencie wynosi między 2,5 a 3% w zależności od okresu, na jaki spojrzymy, gdzie w tym momencie przy wzrostach za spożywkę, za wzrostach na surowcach, gazie, benzynie i tak dalej, jest to po prostu niemożliwe. Dzisiaj pojawiła się publikacja profesora Stephena Hanke z Uniwersytetu Johna Hopkinsa, który wylicza inflację w Rosji realną na poziomie 69%. My jako ekonomia Rosji nie jesteśmy tak optymistyczni, ale zakładamy inflację na poziomie 25-30%. Tak przynajmniej wygląda z setek danych, których zbieramy i publikujemy na bieżąco. Natomiast, i tu jest ważna rzecz, jeżeli mamy zakłamaną inflację, a ona jest częścią składową PKB, to wszystkie inne statystyki nam się zmieniają. Jeżeli usłyszeliśmy na przykład informację od premiera Miszustina wczoraj, czy przedwczoraj, że wzrost wynagrodzeń w Rosji to jest 10% i to jest sukces ze względu na to, że inflacja wynosi 3%. No okej. Okay. Ale jeżeli będzie wynosiła 69%, to to jest tragedia, gdyż siła nabywcza realna społeczeństwa spada prawie o połowę. My zakładamy te 25-30%, czyli no, obniżenie gdzieś tam dochodów i realnej siły nabywczej około 20% populacji rosyjskiej, więc nie tak tragicznie. Ale biorąc pod uwagę statystyki, które są podawane przy inflacji 3%, no to one po prostu się rozjeżdżają, bo nakłady na inwestycje, całe PKB, symulacja PKB, wszystko bierze w łeb, jeżeli po prostu zmienimy ten jeden czynnik. I to wystarczy, żeby siać po prostu propagandę, jak Rosja radzi sobie świetnie. Proste i skuteczne.
Proste i skuteczne i wiele osób się na to łapie. Zresztą często jak rozmawiamy o sytuacji w Rosji, podkreślamy, że tak naprawdę no, nie można brać na poważnie oficjalnych danych z rosyjskich urzędów. One pewnie nie korespondują z rzeczywistością. To jest jak złożymy te dwie czynniki, deprecjację rubla oraz tą znacznie wyższą inflację niż to podaje się statystycznie, no to jaki mamy obraz gospodarki?
Która jedna z drugiej właściwie wynika tak naprawdę, nie? Więc tutaj
wynika, to jedno z drugim się zazębia. To co tak. Możemy powiedzieć o stanie gospodarki rosyjskiej i jak to może wpływać na rosyjską machinę wojenną?
Machina wojenna jest troszeczkę osobnym bytem ze względu na to, że będzie wysysane ze społeczeństwa do ostatniego rubla. Po prostu kasa będzie drenowana, będzie dewaluacja. Natomiast machina wojenna w tym momencie jest priorytetem. Więc to, co oni robią teraz, to kasują własną przyszłość gospodarczą na kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat do przodu. Tylko po to, żeby utrzymywać tę machinę wojenną. Będzie to robione bardzo dużym kosztem. Kwestia, jak bardzo będą uparci, ze względu na to, że każdy miesiąc takich obniżek i takiego wyciągania pieniędzy ze społeczeństwa, później będzie się bardzo długo odrabiać. Więc to już są decyzje u nich i ciężko przewidzieć, na jak długo to starczy i kto tam pójdzie po rozum do głowy, że to jest katastrofa później na następne pokolenie. To już później jest ich decyzja, co wybiorą, nie?
I jak to dalej będzie wyglądać? To jeszcze możemy powiedzieć, kogo właściwie ta inflacja i spadek wartości rubla najbardziej dotyka? To są ci najbogatsi Rosjanie z najbliższego otoczenia Putina? Czy to najbardziej będzie dotykać tą masę niezwykle biednej ludności rosyjskiej rozsianej po całym interiorze tego państwa?
Będzie to dotykać najbardziej klasy średniej albo jakiejś takiej niższej średniej, która nie ma oszczędności w walutach, nie ulokowała swojego kapitału poza granicami. Najbiedniejsze społeczeństwo będzie otrzymywało socjal i ten socjal będzie gdzieś tam waloryzowany, aby ich utrzymać w lepszej lub gorszej kondycji. Ci bogaci będą zabezpieczeni, ci najbogatsi, najbardziej wpływowi ludzie Putina otrzymują teraz granty w postaci firm zagranicznych, które sprzedają swoje interesy z dużym rabatem. Natomiast klasa średnia w Rosji, która się wykształciła bądź co bądź na przestrzeni ostatnich lat, będzie najbardziej poszkodowana, ale tak jest zawsze w każdym kraju. Jeżeli mamy dewaluację, no to ta niższa klasa średnia i klasa średnia, która nie ma zasobów i nie ma możliwości, będzie odczuwała to najbardziej.
No, o czym powiedział Mateusz Lech, analityk zajmujący się ekonomią Rosji, portal Ekonomia Rosji, ale też dziennikarz, analityk współpracujący z portalem Biznes Alert. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
I to był Kurier Ekonomiczny. Dzisiaj kończymy, a za chwilę wsiadamy do pociągu do lata. Przywitają Państwa Małgorzata Kleszcz, ale też Konrad Mędrzecki, Hanna Tracz. A ja Państwu życzę miłego dnia. Do usłyszenia.